Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Za chwilę relacja z obchodów Niedzieli Palmowej w Watykanie. Następnie ojciec Stanisław Tasiemski będzie rozmawiał z bratem Markiem Steze w kontekście ogłoszenia Mediolanu jako miejsca tegorocznego europejskiego spotkania młodych. Na koniec zaś w ramach cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot usłyszymy o filmie Vittorio De Sica, Umberto D. 20 marca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Od 20 lat w Niedzielę Palmową na szczeblu diecezjalnym Kościół obchodzi Światowy Dzień Młodzieży. W imieniu papieża przed południowej mszy na placu Świętego Piotra przewodniczył jego wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini. Ojciec Święty łączył się z młodzieżą duchowo, śledząc przebieg liturgii w telewizji.
Uroczystości rozpoczęła okazała procesja z palmami. Trzech diakonów z towarzyszeniem chóru odśpiewało mękę pańską według świętego Mateusza. Krzyż Chrystusa dotyczy także nas. Aby być Jego uczniami, wezwani jesteśmy do zaparcia się siebie, wzięcia krzyża i naśladowania Go, przypomniał w homilii kardynał Ruini.
Questa parola fa comprensibilmente paura.
Te słowa budzą zrozumiałą obawę. Co więcej, większą obawę budzą w nas, ludziach naszej epoki, którzy w cierpieniach dostrzegamy jedynie coś nieużytecznego i szkodliwego. Na tym właśnie polega jednak nasz błąd, który nie pozwala nam zrozumieć nie tylko znaczenia cierpienia, ale i sensu życia.
Kardynał Ruini przypomniał również stałe zaproszenie Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Si, la croce di Gesù.
Tak, krzyż Jezusa nie przygniata, nie osłabia. Przeciwnie, płynie z Niego coraz to nowa moc. Ta moc jaśniała w dziełach świętych i użyźniła historię Kościoła. Ta moc wyjątkową jasnością przenika dziś utrudzone oblicze Ojca Świętego.
Watykańską liturgię zakończyła modlitwa Anioł Pański. Papieskie rozważanie skierowane do młodych na całym świecie odczytał arcybiskup Leonardo Sandri. Jan Paweł II nawiązał do zbliżającego się Światowego Spotkania Młodzieży w Kolonii, gdzie czczone są relikwie Trzech Króli. Temat sierpniowych obchodów, przybyliśmy oddać mu pokłon, zachęca do wyruszenia w duchową pielgrzymkę ku Chrystusowi. Jej wyrazem jest adoracja krzyża peregrynującego po całym świecie.
Sempre più mi rendo conto.
Coraz lepiej zdaję sobie sprawę, jak bardzo opatrznościowym i proroczym był fakt, że właśnie ten dzień, Niedziela Palmowa i Męki Pańskiej, stał się waszym dniem. To święto niesie specjalną łaskę, łaskę radości złączonej z krzyżem, w której zawiera się tajemnica chrześcijaństwa. Dziś mówię wam, bez zniechęcenia kontynuujcie podjętą drogę, by być wszędzie świadkami chwalebnego krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się. Niech radość Pana, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będzie waszą siłą, a Najświętsza Maria Panna niech będzie zawsze u waszego boku.
Na zakończenie liturgii Jan Paweł II pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego. Trzymając w ręku gałązkę oliwną, pobłogosławił obecną na placu Świętego Piotra młodzież i pielgrzymów. Wywołało to ogromny entuzjazm kilkudziesięciu tysięcy uczestników liturgii. Młodzież skandowała imię Jana Pawła II.
W rzymskich obchodach Dnia Młodzieży uczestniczył także przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, arcybiskup Stanisław Ryłko. Podkreślił on, że sierpniowe spotkanie młodzieży w Kolonii będzie doskonałą okazją do dawania świadectwa o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Spotkanie w Kolonii będzie to z pewnością wielkie wydarzenie, wielkie świadectwo wiary młodych w sercu Europy. Jest wielkie oczekiwanie dzisiaj w świecie, gdy idzie właśnie o to spotkanie. Oczekiwanie ze strony samej młodzieży, jak również oczekiwanie ze strony duszpasterzy. Dzisiaj wiele mówi się o chrześcijańskich korzeniach Europy. Najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii będzie dogodną okazją dla młodych, zwłaszcza Europejczyków, aby pokazać, że chrześcijaństwo w Europie to nie tylko historia, to nie tylko dziedzictwo historyczne, ale to jest również dzisiaj i jutro naszego kontynentu, właśnie w młodych Europejczykach, którzy wybrali Chrystusa, którzy wybrali Jego Ewangelię jako regułę życia.
Arcybiskup Mediolanu, kardynał Dionigi Tetamanzi ogłosił miejsce kolejnego spotkania młodzieży. Będzie to Mediolan. Naszym gościem jest brat Marek Steze. Dlaczego właśnie Mediolan?
Mediolan po raz drugi. Byliśmy tam już w 1998 roku. Przyjęto nas wspaniale w około 400 parafiach. Mamy miłe wspomnienia z Mediolanu. Poza tym przy szukaniu kolejnego miejsca na spotkanie europejskie trzeba było wziąć pod uwagę to, że w ubiegłym roku byliśmy bardzo daleko od Polski, od krajów Europy Środkowej. W związku z tym szukaliśmy miejsca, które byłoby bardziej centralnie w Europie położone i w Mediolanie w tym roku także życzliwie nasza propozycja została przyjęta. No i w związku z tym pod koniec tego roku pojedziemy do Mediolanu.
Mediolan w pewnej mierze już znany, ale równocześnie nowe pokolenia młodych są zainteresowane tym spotkaniem. Jak się mają przygotować?
Te pierwsze kontakty w Mediolanie już zostały oczywiście poczynione i zaraz powiedziano nam, że spotkanie jest ważne właśnie dla tych młodszych pokoleń. Takie spotkanie wymaga na miejscu najpierw ogromnego przygotowania. Polega to na odwiedzaniu na wszystkich parafii, które godzą się na uczestnictwo w takiej przygodzie wiary. No i w związku z tym też kontakt z młodzieżą. Będziemy szukali kontaktu z tą młodszą młodzieżą także w tym roku. Natomiast w Polsce przygotowania opieramy na pracy takich małych grup młodych ludzi, ekip, które w parafiach, w duszpasterstwach akademickich organizują już od września, od października spotkania modlitewne, spotkania refleksyjne w małych grupach. Tych tak zwanych punktów przygotowań w Polsce tworzy się około 200-250 co roku we wszystkich diecezjach, tak żeby młodzi ludzie, duszpasterze mieli w pobliżu możliwość przygotowania się do uczestnictwa w tym spotkaniu. W tym roku zaczęliśmy już te przygotowania, chociaż jeszcze nie było wiadomo, gdzie będzie kolejne spotkanie europejskie, ale już z młodzieżą, z młodymi ludźmi, którzy nam pomagają, z duszpasterzami, którzy ich wspierają, mówiliśmy się na dwa takie spotkania organizacyjne, przygotowawcze, formacyjne, można by powiedzieć. Odbędą się one po Wielkanocy w Toruniu i w Lublinie.
Lizbona, Mediolan. Czym będą się różniły te dwa spotkania?
Oczywiście każde miasto, które nas gości, naznacza spotkanie swoim charakterem. Lizbona, Portugalia, kraj niezwykle gościnny. Ludzie żyją jeszcze prosto i spokojnie. To wszystkich bardzo poruszyła. Ta życzliwość prosta, spokojna, otwartość. Wszyscy uczestnicy w Lizbonie byli goszczeni przez rodziny. No, w Mediolanie jest ogromną metropolią nowoczesną, bardzo zabieganą, bardzo takim trudnym też miejscem, ale nie szukamy miejsc uprzywilejowanych, tylko miejsc, gdzie jest łatwo zorganizować spotkanie. Cieszymy się też, że i w takim wielkim mieście, gdzie ludzie może właśnie bardziej potrzebują jeszcze świadectwa obecności chrześcijan, świadectwa wiary, że właśnie i tam można takie spotkanie zorganizować. No zobaczymy. Mediolan jest też jednak bardzo gościnny. Jest tyle parafii, jest stale obecna jakoś ta formacja, którą tam pozostawił kardynał Martini, głęboko biblijna. A teraz kardynał Tetamanzi także życzliwie nas tam będzie przyjmować, więc myślę, że z pomocą miejscowego kościoła, na którą zawsze po prostu musimy liczyć, bo nasza wspólnota maleńka i kilku braci, kilkunastu młodych ludzi tam pojedzie, żeby przygotowywać to wszystko, ale oczywiście razem z miejscowym kościołem myślimy, że to, co najpiękniejsze w Mediolanie, uda nam się znowu jak gdyby odkryć i tym właśnie chrześcijanie w Mediolanie będą się mogli podzielić z uczestnikami tegorocznego spotkania.
W tym roku młodzież spotyka się także w Kolonii. Czy te dwa spotkania, Kolonia, a potem Mediolan, uda się pogodzić?
Oczywiście zawsze godzimy te kolejne etapy wędrówki w wierze i w tym roku będziemy także obecni, jak to zawsze bywało na spotkaniu w Kolonii. Powierzono nam dwa kościoły, jeden w samej Kolonii, w centrum miasta, a drugi w Bonn. I tam będzie odbywać się przez ten czas przygotowań poprzedzający sam wielki zjazd młodzieży, taka medytacyjna modlitwa, żeby młodzi mogli się w ten sposób także przygotować do udziału potem w tym wielkim święcie wspólnym.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był brat Marek Steze.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Niedziela palmowa, podobnie jak następujący po niej Wielki Tydzień, nieodmiennie kieruje naszą uwagę w stronę pytań zasadniczych. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje kwestia ludzkiego cierpienia. Tego, które uszlachetnia i wzmacnia, oraz tego, które degraduje i niszczy. Z jednej bowiem strony zdolne jest wydobywać z człowieka nieprzeczuwalną dotąd wielkość i heroizm, z drugiej zaś może również spychać w otchłanie nędzy, tak fizycznej, jak i moralnej. Kino, starając się pozostawać bliskie życiu, dostarcza na to niezliczonych przykładów, zwłaszcza w tych dziełach, które dotykają sytuacji granicznych, takich jak śmiertelna choroba czy nieludzka rzeczywistość wojny i obozów koncentracyjnych.
Jednak sytuacje nadzwyczajne nie przytrafiają się każdego dnia, a codzienność pozostaje najczęściej utkana z mnogości prostych i banalnych zdarzeń. I to przeważnie pośród drobnych spraw przychodzi człowiekowi nadawać kształt swojemu życiu. Kształt, który decyduje o jego wielkości i małości, podłości i heroizmie. Jednym z niedościgłych mistrzów, których interesowała tak właśnie rozumiana proza dnia codziennego, jest Vittorio De Sica, reżyser należący do czołowych przedstawicieli neorealizmu włoskiego, znany jako twórca niezapomnianych Złodziei rowerów i Umberto D., a także mniej już dzisiaj pamiętanego Złota Neapolu. W centrum jego opowieści znajdują się najprostsze zdarzenia: zagubienie pierścionka, droga konduktu żałobnego z domu na cmentarz, kradzież roweru, czy wreszcie brak pieniędzy na opłacenie czynszu. Sposób ich przeżywania przez bohaterów odsłania głębie bólu lub troski i najlepiej charakteryzuje ich jako ludzi.
Umberto D. to prosta i piękna opowieść o samotnym urzędniku, który, popadając stopniowo w skrajną nędzę, stara się za wszelką cenę ocalić w sobie ludzką godność. Kunszt De Sica ujawnia się w misternej konstrukcji niezliczonych drobnych epizodów, w których duma bohatera oraz jego poczucie szacunku do samego siebie walczą z ogarniającą go bezradnością i potrzebą uzyskania pomocy. Jakże przejmująca jest scena, gdy Umberto próbuje po raz pierwszy sprzedać zegarek. Zażenowany tłumaczy, że ma dwa i może jednego się pozbyć. Niedoszły nabywca bynajmniej nie kwapi się do kupna, mówiąc, że ma własny, bardzo dobry, tyle że zostawił go w domu. Czyni to jednakże z takim zmieszaniem, które nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, iż jego sytuacja wcale nie jest lepsza niż naszego bohatera i że podobnie jak on, nie zamierza się do tego w żaden sposób przyznać przed obcym.
Nie potrzebuje pan zegarka? Nie, mam już, mam zegarek. Nie mam go przy sobie, ale mam piękny zegarek, bo ja mam dwa. Właśnie dlatego chcę go sprzedać. Tik-tak, tik-tak. A pański jakie jest marki? Dobry zegarek. Ma nawet złotą kopertę. Jestem na miejscu, mieszkam tutaj. Do widzenia.
Nie mniejsze wrażenie sprawiają sceny, w których Umberto, wyprzedawszy już wszystko, co tylko mógł, próbuje żebrać. Jak zawsze schludnie ubrany, staje na ulicy z wyciągniętą ręką. Gdy jednak jakiś przechodzień zatrzymuje się przy nim, sięgając do kieszeni po drobne, Umberto niespodziewanie odwraca dłoń wierzchem do góry i spogląda w niebo, jakby tylko sprawdzał, czy nie zaczyna padać deszcz.
Źródłem wszystkich kłopotów naszego bohatera jest głodowa emerytura, która dotąd tylko z ledwością starczała na zaspokajanie jego niewygórowanych potrzeb. Gdy jednak pewnego dnia gospodyni podniosła nagle czynsz za wynajmowany pokój, niewielka kwota pieniędzy okazała się zdecydowanie za mała. Przed Umberto stanęło przerażające widmo bezdomności, a w najlepszym razie obskurnego przytułku.
Kto jest w moim pokoju? Czego pan tak wrzeszczy? Czego pan chce? Ależ proszę pana, cóż to za zwyczaje, żeby tak krzyczeć? Niech się pan uspokoi, bardzo proszę. To są przyjaciele, drodzy przyjaciele. Odpoczywają sobie trochę, poza tym niepotrzebnie pan protestuje. I tak z końcem miesiąca musi się pan wynieść. Wynieść się? Niby tak łatwo można kogoś wyrzucić po 20 latach? A to pan zobaczy. I jeszcze ureguluje pan zaległości. Już reguluję. Mam pieniądze i zaraz zapłacę. Tylko bez krzyków.
Stary człowiek pozostaje zupełnie sam ze swoją życiową tragedią. Nie może liczyć na życzliwość i zrozumienie u gospodyni, gdyż kobieta kieruje się nie sercem, lecz zimnym rachunkiem ekonomicznym, który jednoznacznie mówi, że lepiej wynajmować pokoje na godziny zakochanym parom, niż trzymać w domu stałego lokatora. Dlatego nie skłania się do żadnych pertraktacji czy ustępstw. Dla pozbawionego rodziny Umberto jedyną życzliwą duszą jest młodziutka służąca, Maria. Jednak dziewczyna ma własne problemy i również jak on pozostaje wobec nich bezradna.
Panie Umberto, nic pan nie widzi? Nic. Trochę tak. Wie pan, że jestem w ciąży? O mój Boże. I ty tak sobie o tym mówisz? A jak mam mówić? A ona o tym wie? Och, na litość boską.
Jedynym prawdziwym przyjacielem starego człowieka, który żyje w wielkim mieście pośród ludzi, okazuje się ostatecznie tylko mały pies. On to po swojemu, a więc na psi sposób dzieli z nim jego troski i niedole. Umberto zaś ze swojej strony czuje się odpowiedzialny za to bezbronne, jak i on stworzenie, które zdane jest wyłącznie na niego. Dlatego wyczerpawszy wszystkie możliwości ratunku dla siebie, myśli jedynie o czworonożnym przyjacielu. Umberto wie już bowiem, że popełni samobójstwo, a jego zmartwieniem jest tylko przyszły los psa. I właśnie owa troska okazuje się dla niego zbawienna. Ta ostatnia nić, wiążąca go z okrutnym światem, powstrzyma go przed rzuceniem się pod pociąg.
W ostatniej scenie widzimy, jak Umberto powraca do życia. Bezdomny, bez grosza przy duszy, lecz szczęśliwy. Szczęśliwy, gdyż nie poddał się losowi, który, tak jak przedtem, będzie nadal dźwigać z podniesionym czołem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Na tym kończymy niedzielny program z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.